Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ten podcast już jakiś czas temu został zawieszony, ale od czasu do czasu pojawiają się nowe odcinki i tak jest też w tym przypadku. Ten odcinek pojawia się dokładnie 23 lipca 2026 roku, bo to jest pierwszy dzień 26. już edycji festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Spoilermaster jest patronem medialnym festiwalu i także ma na festiwalu swoje wydarzenie. Jeśli słuchacie tego odcinka wystarczająco wcześnie, to możecie odnotować, że 29 lipca 2026 roku odbędzie się specjalny spoilermasterowy pokaz. To będzie pokaz filmu Lola Montes, filmu z 1955 roku, filmu w reżyserii Maxa Ophülsa. I to jest film, który ja wybrałem na ten pokaz specjalny. Wygłoszę także prelekcję przed tym filmem i temu właśnie pokazowi towarzyszy ten odcinek, którego słuchacie, który powstał we współpracy z festiwalem Tauron Nowe Horyzonty. Co roku, od paru już lat na Nowych Horyzontach mam okazję, dzięki gościnności organizatorów, prezentować filmy z klasyki kina, które w danym roku wydają mi się jakoś szczególnie godne przypomnienia. Czasami są to filmy troszeczkę zapomniane. Niezmiennie są to też filmy, które należy oglądać na dużym ekranie i dzięki gościnności Nowych Horyzontów mam tą niezwykłą radość, że mogę obejrzeć na dużym ekranie i jednocześnie zaprosić Was, widzów festiwalu, do tego, żeby wspólnie na dużym ekranie obejrzeć te filmy. Dwa lata temu to był Playtime Jacques'a Tati, rok temu to była Noc Świętego Wawrzyńca braci Taviani, obydwu tym projekcjom towarzyszyły także odcinki Spoilermastera, więc bardzo się cieszę, że ta współpraca jest kontynuowana. No i w tym roku postawiłem na Lole Montes, czyli na film Łabędzi śpiew, ostatni film w karierze Maxa Ophülsa, twórcy urodzonego w Niemczech, co prawda, ale prawdziwego kosmopolity, który na przestrzeni swojej kariery tak naprawdę pracował w wielu krajach i w wielu językach, co najmniej 5, jeśli dobrze naliczyłem, i który ostatni swój film właśnie ukończył w postaci Loli Montes. To był film francuski, ale tak naprawdę europejska koprodukcja, o której opowiem dzisiaj więcej. Odcinek będzie podzielony na 3 części. Najpierw powiem wstęp biograficzny o Maxie Ophülsie, bo to postać troszeczkę zapomniana, absolutnie niesłusznie. Gdzieś marzy mi się pełna retrospektywa, kto wie, czy to kiedyś się uda. Druga część odcinka to będzie krótki biograficzny szkic o bohaterce filmu, czyli o prawdziwej Loli Montes, bo to naprawdę niezwykły życiorys i tutaj odcinka absolutnie nawet 3-godzinnego by nie starczyło, ale to o tym przekonacie się za chwilę, bo jest to niesłychanie soczysta biografia. No i trzecia część to już będzie opowieść o samym filmie, no i oczywiście pojawią się tutaj pewne spoilery, no ale wiecie, kogo słuchacie, także z lekką tremą, bo już dawno nie nagrywałem samodzielnego odcinka, ale zaczynam. Zacznę od takiego obrazka, który chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, mianowicie w 1957 roku w Niemczech, w marcu, jest taki oto obrazek. Młody amerykański reżyser Stanley Kubrick reżyseruje film. Film dotyczy I wojny światowej, nazywa się Ścieżki Chwały i będzie ogromnym sukcesem artystycznym tego reżysera. Oczywiście wiecie, o kim mówię i myślę, że wielu z Was też ma obrazy z tego filmu przed oczami. W filmie Ścieżki Chwały jest bardzo wiele ujęć, w których kamera w bardzo, bardzo długich jazdach przemieszcza się w długich scenach bez ani jednego cięcia. Między innymi film ten słynie z bardzo efektownych jazd kamery w okopach I wojny światowej. Ale dlaczego mu o tym filmie mówię? Ponieważ któregoś dnia na plan dociera informacja, że w Hamburgu zmarł 26 marca 1957 roku Max Ophüls. I Stanley Kubrick, który raczej sentymentalną osobą nie był i w ogóle chyba nie był skory do jakichś porywów serca, zarządził ciszę na planie i zadedykował ten dzień pracy właśnie Maxowi Ophülsowi. I od tego obrazka chcę zacząć, ponieważ Max Ophuls, jeżeli nic o nim nie wiecie do tej pory, może takim punktem wejścia w tę biografię twórczą może być właśnie ten fakt, że był to chyba ulubiony filmowiec Stanleya Kubricka, a na pewno filmowiec, który wywarł największy wpływ na styl Stanleya Kubricka, albowiem, do czego sam Kubrick się przyznawał, zarówno te długie jazdy kamery w Ścieżkach Chwały, jak i wiele innych popisowych, długich jazd, jakie odnajdziemy w późniejszej filmografii Kubricka, czy to będzie Lśnienie, czy Oczy szeroko zamknięte, to będą jazdy kamery w dużej mierze inspirowane niesłychanie skomplikowanymi jazdami, jakie w swoich filmach zawierał raz po raz Max Ophuls i które były dla niego fundamentem stylu nie tylko dekoracyjnym, ale w pewnym sensie filozoficznym. Max Ophuls był reżyserem, który rozwinął pewną filmową myśl, filmową estetykę długiego ujęcia, które, jak pisał o tym pięknie brytyjski krytyk David Thompson, naśladuje lot motyla. Motyla, który wie, że jego życie będzie krótkie, że potrwa być może godzinę, być może jeden dzień i w tym wzlocie kamery, która stara się złapać przed swoim obiektywem jak najwięcej życia, jak najwięcej tumultu, jak najwięcej namiętności bohaterów, zawiera się pewna filozofia ruchu. Lola Montez, bohaterka filmu, który wybrałem na pokaz horyzontowy, mówi wprost: życie według mnie to ruch. I cała filmografia Maxa Ophulsa, jakkolwiek są w niej tytuły o wiele łatwiej dostępne i o wiele trudniej dostępne, świadczy właśnie o tym. On uwielbiał jazdy kamery, przypomnę, że pracował w czasie sprzed wynalezienia Steadicamu i te jazdy były tym trudniejsze do realizacji, kamery były niezwykle ciężkie, poruszały się głównie na szynach i wysięgnikach, ale mimo to, kiedy oglądamy filmy Maxa Ophulsa, to nie czujemy jakoś ciężaru tych szyn, nie czujemy tłoków poruszających wysięgnikami. Czujemy lekkość kamery, która faktycznie wzlatuje i zachowuje się jak żywa, uskrzydlona, dodajmy, istota. I od tego obrazka chcę rozpocząć, od Kubricka, który pochyla głowę w tym geście szacunku dla Maxa Ophulsa. I jeżeli to was zaintrygowało, to może przejdźmy do samego początku tej opowieści, ponieważ Max Ophuls umiera w wieku lat zaledwie 55, ale przychodzi na świat 6 maja 1902 roku w Saarbrücken w Niemczech. Był to niemiecki z urodzenia reżyser, ale z ducha i praktyki i biografii absolutny kosmopolita, a pod koniec życia właściwie już Francuz. Max Ophuls przychodzi na świat jako Max Oppenheimer, łatwo zapamiętać przez skojarzenia, ale to nie jest ta rodzina Oppenheimerów. I jest on synem żydowskiej rodziny, takiej kupieckiej, jego ojciec pracuje w przemyśle tekstylnym. Max Oppenheimer chce jednak zerwać z tą tradycją biznesową swojej rodziny i w 1919 roku jako 21-latek zmienia nazwisko na Ophuls właśnie i to już jest jego pseudonim sceniczny, zaczyna grać na deskach teatralnych. W 1924 roku zaczyna reżyserować sztuki teatralne i w 1926 roku jako 24-letni mężczyzna przyjeżdża do Wiednia. Ważna informacja, dopiero jako 24-latek zobaczył Wiedeń na własne oczy. Jest to zaskakująca informacja w kontekście kogoś, kto potem będzie uchodził za naczelnego filmowego Wiedeńczyka. I w Burgtheater w Wiedniu reżyseruje mnóstwo sztuk. Do 1930 roku ponad 200 sztuk będzie przez niego albo reżyserowanych, albo produkowanych. I reżyseruje zarówno taki repertuar melodramatyczny, jak i klasyczny, jak i współczesne sztuki amerykańskie. Między innymi wystawił słynną sztukę Bena Hechta i Charlesa MacArthura, czyli stronę tytułową. Tytuł bardzo, bardzo związany z historią kina. Bardzo interesowało go kino i w 1930 roku zaczyna pracę w przemyśle filmowym w Niemczech. W 1932 roku kręci swój pierwszy duży sukces artystyczny, film pod tytułem Miłostki, po niemiecku Liebelei. Jest to o tyle istotny film, że nie tylko jest zadziwiające, jak wiele elementów stylu Ophulsa już tam jest obecnych, ale też jest to bardzo istotne, ponieważ Max Ophüls tutaj adaptuje tekst konkretnego wiedeńskiego autora, mianowicie Artura Schnitzlera, który nie tylko będzie ważny dla jego późniejszej twórczości i nie tylko po raz pierwszy tutaj Max Ophüls kręci film, który dzieje się dokładnie w Wiedniu roku 1900, w tym takim dekadenckim Wiedniu końca XIX wieku, ale także jest to ważne, ponieważ przypomnę, że ostatni film Stanleya Kubricka, Oczy szeroko zamknięte, będzie także adaptacją Artura Schnitzlera, Traum Novela, a zatem te połączenia z Ophülsem i z wiedeńską kulturą są o wiele głębsze, niż by się wydawało. To jeszcze tylko tytułem kubrickowskiego przypisu. No ale w tym samym czasie, kiedy on kręci Libelaj, do władzy dochodzi Adolf Hitler. Max Ophüls jako Żyd, już wówczas zresztą żonaty, bo w 1926 roku ożenił się z aktorką Hilde Wall, z którą będzie miał jednego syna, Marcela Ophülsa, późniejszego reżysera wybitnych dokumentów, takich jak Smutek i żal. Kto widział Annie Hall, ten pamięta. Wyjeżdża otóż Max Ophüls z rodziną i z 6-letnim Marcelem z hitlerowskich już powoli Niemiec. Zaczyna się jego tułaczka po Europie i naprawdę o mało którym reżyserze, emigrancie, można powiedzieć, że był tak konsekwentnym tułaczem jak Max Ophüls. Było wielu reżyserów, którzy wyjechali do Hollywood, po drodze zatrzymując się może w jednym miejscu, tak jak Billy Wilder chociażby, prawda, który zaczyna w Niemczech, potem robi jeden film we Francji, no ale potem już od razu robi skok za wielką wodę. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś innym, mianowicie cały ten pierwszy etap kariery Maxa Ophülsa to jest kręcenie filmów w różnych krajach europejskich. Wtedy w sumie nakręcił filmy w 4 krajach, w 4 językach, no bo poza Niemcami to były także takie kraje jak Francja, ale i Holandia, gdzie pracował w języku holenderskim, kręcąc filmy, i Włochy. Włochy, w których kręci, i tutaj tylko wymienię na razie ten tytuł, ale jest to naprawdę ważny tytuł, także w kontekście Loli Montes, film pod tytułem Kobieta dla wszystkich, La Signora di Tutti. To jest film, który opowiada o losach ekranowej diwy, aktorki filmowej, i który jest nieprawdopodobnie związany z Lolą Montes. Mam nadzieję jeszcze wrócić do Signore di Tutti. Jest to film, który pokazuje życie aktorki w momencie, kiedy ona leży na stole operacyjnym, jest po próbie samobójczej i właściwie przed jej oczami przetacza się całe jej życie. Ten koncept będzie bardzo ważny także dla Loli Montes, gdzie no, zobaczymy, jak zostanie przepracowany. Ta tułaczka Maxa Ophülsa mogłaby być nawet dłuższa wtedy, gdyby przyjął zaproszenie do Związku Radzieckiego, gdzie otrzymał bardzo lukratywny kontrakt, a właściwie możliwość kontraktu. Zaproszono go jako takiego nadwornego reżysera, który kręciłby filmy sowieckie, pod warunkiem, jak dodaje jeden z biografów, że mu się w Związku Radzieckim spodoba. I biograf ów dodaje słowa następujące. Nie spodobało mu się, nie podpisał kontraktu. W 1938 roku Max Ophüls staje się naturalizowanym obywatelem Francji i te peregrynacje Maxa Ophülsa po całym kontynencie europejskim w poszukiwaniu własnego języka, miejsca, przypominają później peregrynację Loli Montes, która co najmniej kilka kontynentów obejmie swoim zachłannym uściskiem. Ważne jest jednak, że w 1939 roku zahacza on jeszcze o Szwajcarię, gdzie pracuje w Zurychu w teatrze, w Zurich Schauspiel House, no ale potem dokonuje tego wielkiego skoku i jednak wybiera się za wielką wodę, za ocean, ląduje w Hollywood, gdzie spędza właściwie całe lata 40. i w pewnym momencie otrzymuje zlecenie reżyserskie. To nie przychodzi od razu, ale zawdzięczać będzie to zlecenie Prestonowi Sturgesowi, reżyserowi, któremu nie poświęciłem ani jednego odcinka, ale który jest jednym z moich ulubionych twórców. Preston Sturges, twórca między innymi Lady Eve czy Cudów Morgan's Creek, wybitnych, wspaniałych arcydzieł komediowych. Otóż Sturges zachwycił się stylem Ophülsa i bardzo mu w Hollywood pomógł. Będzie to o tyle ciekawe i ironiczne, że dokładnie w tym samym momencie obydwaj panowie będą kręcili swoje ostatnie dzieła w 1955 roku i obydwa będą miały jako aktorkę Martine Caroll. Myślę oczywiście o Loli Montes i o filmie Pamiętnik majora Thompsona. Amerykański okres Ophiusa jest bardzo ciekawy i owocuje dwoma filmami, które do dzisiaj uchodzą za majstersztyki. Nie będę dzisiaj o nich mówił. To film The Reckless Moment z Jamesem Masonem, jeden z ulubionych filmów Todda Haynesa, i List od nieznajomej, film wedle opowiadania Stefana Zweiga. Dzisiaj nie będziemy mieli czasu, żeby o nich powiedzieć, ale są to dokonania niezwykłe. Ale można powiedzieć, że taki najwspanialszy okres kariery Ophiusa, spełniony, krótki, ale no niesłychanie soczysty, właściwie okres samych arcydzieł, zaczyna się w latach 50., kiedy wraca on z Hollywoodu i kręci cztery filmy we Francji. Te filmy to Rondo, a właściwie Krąg, tak można przetłumaczyć tę adaptację, uwaga, sztuki Artura Schnitzlera. Film pod tytułem Dom pani Tellier, w oryginale Le Plaisir, to jest film wedle trzech opowiadań Guy de Maupassanta. Film Madame de, fantastyczny film z genialną rolą Daniel Darrieu. Dzisiaj się będę bardzo powstrzymywał, żeby o tym filmie nie powiedzieć coś więcej. No i właśnie Lola Montes, to znaczy film, który będzie właściwym bohaterem dzisiejszego odcinka. I może powiem tyle, że ów pierwszy film, który był wielkim sukcesem po powrocie Maxa Ophiusa do Francji, to znaczy Krąg, oparty na bardzo zjadliwej, popularnej sztuce Schnitzlera, w której obserwujemy właściwie 10 spotkań seksualnych, jedno po drugim, które się tak zazębiają, ponieważ widzimy, jak kolejni partnerzy wymieniają się i w pewnym sensie jest to taki komediowy, tragiczny krąg erotycznego pożądania. Zaczynamy od schadzki prostytutki z żołnierzem, no i koniec końców w ostatniej scenie oficer mija tego żołnierza po nocy miłosnej z tą właśnie prostytutką. Po drodze przechodzimy przez wszystkie możliwe piętra społecznej szacowności, a mistrzem ceremonii jest Anton Walbrook, który dosłownie kręci taką wielką karuzelą, zwraca się do nas, w pewnym momencie nawet trzyma w rękach filmową taśmę, pokazuje reflektory studyjne i pokazuje nam tak naprawdę pewien miłosny cyrk, który jest światem, w którym kolejne spotkania erotyczne tak naprawdę napędzają ten świat. Otóż ten wielki sukces filmu La Ronde przełożył się na to, że twórczość Ophiusa rozkwitła w latach 50. i te dwa kolejne arcydzieła, bo nie waham się użyć tutaj tych słów, to znaczy właśnie film Dom pani Tellier z genialnymi ruchami kamery, to znaczy tutaj gdybym szukał filmu artystycznie najdoskonalszego, to pewnie bym wskazał na niego właśnie, jako na takie ofiusowskie arcydzieło, właśnie Dom pani Tellier, oraz film Madame de, w którym losy dwóch kolczyków sprzedanych przez niewierną żonę, a właściwie oddanych w zastaw, no, stają się taką figurą i pewnej cyrkularności, miłości i przypadku, a przede wszystkim pustki głównej bohaterki, takiej egzystencjalnej pustki, w której żyje. Daniel Darrieu stworzyła najwspanialszą kreację w kinie Ophiusa i bardzo zapadły mi w głowę jej słowa do Ophiusa, kiedy reżyserował ją i mówił, że musisz być kobietą absolutnie pustą, a ona odpowiedziała mu: Max, kocham cię, dla ciebie zagram nawet próżnię. I pamiętajmy o tym także w kontekście Loli Montes już za chwilę. Wszystko to były filmy, w których na ten czy inny sposób Ophius ożywiał świat fin de siècle, tak zwanej Belle Époque, jak mówi jeden komentator tej twórczości, zmieniając XIX-wieczny kicz w XX-wieczne arcydzieło. Pewien modernistyczny dystans do tych secesyjnych zawijasów, czy to zawijasów czcionek, jakimi obwieszczone są napisy początkowe, czy zawijasów kandelabrów, żyrandoli, przeładowanych wnętrz, sukien, które cały czas szeleszczą falbanami, z jednoczesną świadomością tego, jak bardzo ludzkie działania w tych filmach są powodowane pożądaniem, słabością, melancholią, tęsknotą za czymś innym, owocowało za każdym razem w przypadku tych wszystkich filmów niezwykłym tonem. Tonem, którego literackim przodkiem i ojcem był chyba najbardziej Stefan Zweig, mimo że to nie są adaptacje Zweiga. Taką oczywiście Ophüls także miał na koncie i w tym tonie bardzo wielu twórców się odnalazło, ponieważ późniejsi twórcy kina często do Ophülsa będą się odwoływać. To nie będzie tylko Todd Haynes, o którym już wspomniałem, to będzie także Rainer Werner Fassbinder, to będzie Kubrick, to będzie Martin Scorsese. Tych odwołań będzie bardzo, bardzo dużo. Polecam porównanie niektórych jazd kamery, chociażby w Wieku niewinności Scorsese'ego, z jazdami kamery w Madame D. Filmowanie przepychu w długich, posuwistych jazdach, jednocześnie z takim delikatnym muskaniem twarzy naznaczonych i jakimś nadmiernym luksusem i miłosnym niespełnieniem, to jest coś, w czym Max Ophüls celował i do czego Martin Scorsese dążył właśnie w Wieku niewinności. Zresztą przy pomocy Michaela Ballhausa, wybitnego operatora, który zdobywał pierwsze sznyty, a jakże na planie Loli Montes, ponieważ był Niemcem, wówczas chyba mniej niż 30-letnim młodym operatorem, który właśnie na planie Loli Montes przyglądał się, jak Max Ophüls te swoje słynne długie jazdy kamery kręcił. Max Ophüls umiera bardzo młodo, jak mówię, 55 lat, umiera ku własnej irytacji w Niemczech, podobno nawet na łożu śmierci był wkurzony, że śmierć spotyka go właśnie w tym kraju, kraju, który w międzyczasie zdążył znienawidzić właśnie przez ten tragiczny alians z hitleryzmem. Czuł się Francuzem, czuł się kosmopolitą i dosłownie tym reżyserem kosmopolitycznym był, przy czym najważniejszy temat Ophülsa to jest kobiecość. To właściwie można powiedzieć o wszystkich jego najważniejszych filmach, że zawsze stają tam w centrum postaci kobiece, które starają się odnaleźć własną drogę w takim wirze pożądania, gdzie siły pomiędzy płciami są rozłożone niesłychanie niesprawiedliwie pod względem społecznym, bo mężczyźni zazwyczaj stoją tutaj wyżej, ale równie niesprawiedliwie pod względem sentymentalnym, ponieważ to kobiety w tych filmach bardzo często kochają mocniej, są w tych uczuciach wierniejsze, chociaż o ile jest to prawda chociażby przy Liście od nieznajomej, o tyle potrafi także Ophüls wyciągać dywan spod stóp obydwu płci, ponieważ w takich filmach jak zwłaszcza Krąg czy Dom pani Tellier, a zwłaszcza Madame D, pokazana jest właściwie absolutna pustka uczuć obydwu płci, gdzie obydwoje małżonkowie się zdradzają w bardzo wyrafinowany, barokowy sposób, owocują to wszystko jakąś duchową zatratą. Gdybym miał wskazać na jeden obrazek i już tutaj zakończyć ten wstęp ophülsowski przed przejściem do Loli Montes, który podsumowuje ton filmów Ophülsa i jego pewnej filozofii, tak w ogóle, to byłaby to ostatnia scena ostatniej nowelki filmu Dom pani Tellier. To jest film oparty na nowelkach Maupassanta, autora znanego chociażby fanom Wycieczki na wieś Jeana Renoira. To jest nowelka przedstawiająca malarza i jego modelkę, ich bardzo trudny, zaborczy, trochę sadomasochistyczny związek. I jest to ta nowelka, w której modelka w pewnym momencie wyskakuje przez okno, nie będę teraz streszczał całej tej historii, staje się inwalidką i ten malarz postanawia tą modelkę poślubić. Są razem na plaży, on pcha jej wózek inwalidzki, wydają się taką figurą nieszczęścia, skazania na siebie, na resztę życia. Dwóch przechodniów patrzy na nich, od tego zresztą ten film się zaczyna i mówi do siebie, komentując ich sytuację. Jeden mówi do drugiego: zobacz, to właśnie jest szczęście. Drugi mówi: no ale przecież oni są smutni, spójrz na ich twarze. Na co pada kluczowa fraza ophülsowska: le bonheur n'est pas gai, czyli szczęście nie jest radosne. Pomyślcie o tym chwilę, ale faktycznie jest tak, że momenty szczęścia, jakiejś ekstazy, takie jak chociażby dziki taniec starca przebranego za młodzieńca w pierwszej nowelce Domu Pani Tellier, to są momenty, które często u Fiusa oznaczają tak naprawdę najgłębsze nieszczęście. A momenty z kolei szczęścia, ukontentowania, to są często momenty wolne od namiętności. To jest bardzo charakterystyczne, że jak chociażby w obrazku dłoni małżonków, których życie erotyczne wygasło, w kręgu, ale splecionych przed zaśnięciem, są takim obrazem szczęścia wolnego od chwilowych namiętności, które u Ophiusa są jednocześnie piękne, ale także bardzo niebezpieczne. A zatem tutaj stawiam średnik, ponieważ już mam nadzieję, że was zachęciłem także, żeby do tych filmów sięgnąć. Niestety jest to filmografia bardzo nierówno reprezentowana także na nośnikach fizycznych, o ile właściwie wszystkie filmy, które teraz wymieniłem, można jakoś zdobyć na DVD czy na Blu-rayu, o tyle jest w tej filmografii też wiele innych tytułów, które niestety do dzisiaj są bardzo trudno dostępne, chyba że ktoś posługuje się jakimiś nielegalnymi środkami. I teraz drugi rozdział dzisiejszego odcinka to Lola Montez. Lola Montez, której biografia naprawdę nie podejmuje się streścić w całości. Powiem tylko tyle, że Lola Montez była, no właśnie, kim była? Użyję teraz słowa awanturnica, była awanturnicą, ponieważ takiego słowa używa Małgorzata Czapczyńska, która napisała taką książkę, serię właściwie takich artykułów popularyzacyjnych pod tytułem Awanturnice, kobiety, które prowokowały i szły pod prąd. I nieprzypadkowo sięgam po tę książkę, mam ją teraz w ręku, ponieważ Lola Montez jest bohaterką pierwszego rozdziału tej książki. I teraz oddaję słowa Małgorzacie Czapczyńskiej. Długo zastanawiałam się, która postać powinna otworzyć ten złoty panteon wspaniałych, ekstrawaganckich kobiet i doszłam do wniosku, że nikt nie zasługuje na to bardziej niż ona. Lola Montez, irlandzka poszukiwaczka przygód, piękna awanturnica i uwodzicielka władców, o której cała Europa usłyszała w 1846 roku, gdy pojawiła się u boku króla Bawarii Ludwika I Wittelsbacha jako metresa i w 16 miesięcy doprowadziła do jego abdykacji. Wcześniej niebieskooka piękność przedstawiająca się jako hiszpańska tancerka zawróciła w głowie Franciszkowi Listowi, Aleksandrowi Dumasowi, a nawet złowieszczemu namiestnikowi Królestwa Polskiego, Iwanowi Paskiewiczowi. Ta szalona i pewna siebie dziewczyna nie liczyła się z niczyim zdaniem, ani matki, ani męża, miała ich trzech, w tym dwóch nielegalnych, ani króla, ani w ogóle kogokolwiek. Tak pisze Małgorzata Czapczyńska. I już tutaj dostaliście pewną pigułkę, ale ja znowu zacznę od końca, mianowicie od nagrobka, który można znaleźć na jednym z bruklińskich cmentarzy, nagrobka Loli Montez, który mam nadzieję kiedyś odwiedzić, który, co ciekawe, o czym pisze autor najobszerniejszej biografii książkowej Loli Montez, Bruce Seymour, to jest książka Lola Montez, A Life, no, prawie 400 stron. Otóż ten nagrobek jest dwustronny. Jest to płyta kamienna z dwoma napisami, z jednej i z drugiej strony. Po jednej stronie Eliza Rosanna Gilbert, czyli jej irlandzkie imię i nazwisko, które nadano jej najpewniej w 1821 roku, ale według niektórych źródeł w 1818. Też inne źródła podają w Limerick. A z drugiej strony tego nagrobka jest jej tytuł szlachecki, mianowicie Maria Dolores Eliza Rosanna Gilbert, hrabina Landsfeld. To jest tytuł nadany jej przez Ludwika I Bawarskiego, rzeczywiście w trakcie tych 16 bardzo gorących miesięcy romansu, kiedy to król tak sobie ją ukochał, że właściwie całe państwo zwróciło się przeciwko im i przeciwko ich namiętności wybuchła dosłowna rewolucja. To nie jest zmyślone. Jeśli ktoś chce poczytać na ten temat więcej, polecam książkę Hansa Christiana Hufa pod tytułem Hekate, zdrajcy, skandale, procesy, historie niezwykłych ludzi. Tam jest rozdział autora Volkera Schmidt-Siena pod tytułem Król i kurtyzana, gdzie na 50 stronach opisuje on rzeczywiście, jak Lola Montez wkroczyła w życie Ludwika I Bawarskiego, zagarnęła jego namiętność, no i właściwie prawie że doprowadziła do upadku państwa, co jest niesamowite. Więc kto? Więc młoda Irlandka, chciałoby się powiedzieć, częściowo wychowana w Indiach, bardzo wcześnie osierocona. Jej ojciec, szkocki porucznik armii brytyjskiej, umiera, kiedy ona ma zaledwie 6 lat. W wieku lat 19 ucieka z kochankiem własnej matki i wychodzi za niego za mąż. To jest coś, co widzimy w filmie Lola Montes. Następnie małżeństwo okazuje się bardzo krótkie, bardzo nieszczęśliwe, dochodzi tam także do przemocy domowej i Lola wymyśla siebie na nowo. Tak jak na tym dwustronnym nagrobku, który kojarzy mi się z Kandyńskim z filmu 6 stopni oddalenia, pomalowanym z obydwu stron płótnem, tak ona wymyśla siebie na nowo i zaczyna nową kartę życia. Staje się hiszpańską tancerką. Tancerką, która co prawda podobno nie tańczy aż tak dobrze i też podobno krótko uczyła się tych hiszpańskich tańców, ale jest w tym tyle seksapilu i tyle na gości, że wywołuje ona sensację w kolejnych europejskich miastach. Połączenie jej niebieskich oczu i kruczoczarnych włosów w połączeniu z podobno zachwycającą figurą i tańcem, który naruszał ówczesne normy obyczajowe, a właściwie poruszał się tuż przy granicy ich naruszenia w sposób, który wtedy był bardzo fascynujący. Otóż to wszystko przynosi jej dwuznaczną sławę takiej podróżnej tancerki, która przyciąga tłumy i co prawda jest zniszczona przez recenzentów, ale kochana przez rozochoconą publiczność. Cały pomysł był taki, żeby wnieść w życie anglosasów, z których sama się wywodziła, trochę hiszpańskiej namiętności. No i faktycznie jej się to udało. W 1843 roku Lola po raz pierwszy występuje w Royal Theatre w Londynie, w 1844 w paryskiej operze. Wówczas ona rzeczywiście dostaje się do takiej popularnej wyobraźni i będzie tam długo, przy czym bardzo trudno oddzielić to, co faktycznie się jej przydarzyło, od tego, co było tylko pewną fabrykacją prasy albo jej samej. Nawet biograf już tutaj wspomniały Seymour często zmaga się z bardzo sprzecznymi źródłami i jeżeli będziecie na przykład próbować, co dokładnie wydarzyło się w trakcie wizyty Loli w Warszawie, to życzę wam powodzenia, ponieważ poza tym, że ta wizyta rzeczywiście doszła do skutku w październiku 1843 roku, chociaż w filmie pada inna data, w filmie Ophulsa, o tyle przebieg tego, co tam się wydarzyło, naprawdę zależy od źródła. A to uwiodła Iwana Paskiewicza, a to Iwana Paskiewicza nie było w ogóle w mieście, a to prawie uwiodła Ignacego Abramowicza, generała, który zarządzał wówczas także Teatrem Wielkim. No, były bardzo różne źródła na ten temat, ale faktem jest, że Lola Montes w Warszawie tańczyła i jak donosiła prasa 23 listopada 1843 roku, a właściwie jest to fragment z pamiętników Kazimierza Skibińskiego, przyjęte te jej popisy były trochę w sposób mieszany. Tutaj cytat: przy pierwszym wystąpieniu krzyki, oklaski protektorów i młodzieży krzesłowej zastąpiły niedostatek talentu, bo prawdę powiedziawszy, było to z ujmą dla pani Turczynowiczowej i panny Wendt, pierwszych solistek baletu warszawskiego. One by tę kakuczę kunsztowniej odtańcowały. Przy drugim występie już partie się dwoiły, ale przywołania po skończeniu jakoś tą zatarły. Innymi słowy, były wtedy w Polsce lepsze tancerki prezentujące hiszpańskie tańce, ale Lola Montes przybywała do każdego miasta, w tym także do Warszawy w aurze skandalu. No i także ta wizyta warszawska toczy się wedle różnych tutaj wersji politycznym wygnaniem. Musiała wręcz z tej Warszawy uciekać. Kluczowy w przypadku Loli Montes jest rzeczywiście ten 16-17-miesięczny romans z Ludwikiem I Bawarskim, kiedy to faktycznie zostaje ona uszlachcona, wyniesiona no, do rangi arystokratki, dostaje swój własny pałac. Król wydaje się omotany seksualnie jej urokiem, mimo bardzo wielu różnych interpelacji z różnych stron, brnie w ten związek w sposób niesłychanie uparty, nawet w momencie, kiedy właściwie Bawaria jest na skraju rewolucji i niechęć publiczna do Loli Montes jest tak wysoka, że prawie kosztuje Ludwika koronę, a właściwie kosztuje go koronę, ponieważ mimo tego, że Lolę Montes udało się w końcu z tej Bawarii wyprosić, to on abdykował na rzecz swojego syna. Co bardzo istotne, mimo że film Maxa Ophulsa, który jest rodzajem biograficznej fantazji, jak zaraz się przekonamy, pokazuje Lolę Montes jako osobę niezwykłej łagodności, piękna charakteru, o tyle prawdziwa Lola Montez zdecydowanie taka nie była i tutaj liczne przykłady przywoływane w biografii pokazują, że na przykład potrafiła, przechadzając się po Monachium, znienacka pobić kogoś na przykład, ponieważ nie spodobało mu się jakieś, ponieważ nie spodobało jej się jakieś spojrzenie, była podobno także bardzo niemiła dla służby, no i doprowadzała do licznych incydentów. Dość powiedzieć, że w wielu miastach, w które odwiedzała, dochodziło też często do jakichś rękoczynów wokół jej obecności, więc była to na pewno postać bardziej krewka niż to, co widzimy u Ophiusa. Ale po obuszczeniu Bawarii ona pojechała do Stanów Zjednoczonych. W 1951 roku jest w Nowym Jorku, z którego zostaje wydalona za bigamię. W 1852 roku trafia do Nowego Orleanu. Tam zresztą zastajemy ją na początku filmu Ophiusa, gdzie między innymi atakuje nożem policjanta. Tej sceny u Ophiusa nie znajdziemy. W 1853 roku przyjeżdża do San Francisco, ponieważ trwa tam, przynajmniej w Kalifornii, trwa gorączka złota, do której ona także się przyłącza. Zakłada własny salon albo tańczy w salonie kogoś innego. Tutaj są sprzeczne relacje i między innymi tak bardzo jej tańce podobają się poszukiwaczom złota, że jedna z gór zostaje nazwana w tamtym czasie Mount Lola. Miała jeszcze na tyle energii, żeby w 1855 roku pojechać do Australii i tam tańczyć, uwodzić i żyć. W 1856 roku można było ją spotkać na wyspie Fidżi, gdzie była zamieszana w tajemnicze morderstwo. Więcej nie udało mi się ustalić. W 1959 roku w Kalifornii znowu przeżywa załamanie nerwowe. W 1861 roku w styczniu umiera, mając niespełna 43 lata, wedle innych źródeł 39, już po wylewie i częściowym paraliżu, które także przyniosło takie gwałtowne, religijne nawrócenie. Ona była przez całe życie bardzo antykatolicka, może też po tych doświadczeniach w katolickiej Bawarii, ale była no, chrześcijanką, zwłaszcza pod koniec życia była zainteresowana doktrynami Swedenborga, zmarła w towarzystwie pastora z lokalnego kościoła episkopalnego, trzymając w ręku Ewangelię i czytając przypowieści o Marii Magdalenie, mówiąc jednocześnie owemu pastorowi, ileż ona w życiu kochała. Czy ja kochałam w życiu wystarczająco? Tak powiedziała Lola Montez pod koniec swojego życia. No niezwykła postać, tak jak tu już przeczytaliśmy, awanturnica. Myślę, że jest rzeczą bardzo dziwną, że jeszcze nie ma swojego miniserialu, bo naprawdę myślę, że to byłby hit. No i teraz dochodzimy do tego punktu, w którym linie łączą się w całość. Mianowicie Max Ophüls nigdy nie miał planów, żeby robić film o Loli Montez. Lola Montez go w ogóle nie interesowała. Jak sam powiedział zresztą, nie lubię tych biografii, w których dzieje się bardzo dużo. No to źle trafił z Lolą Montez, ponieważ w tej biografii, jak słyszycie, działo się bardzo wiele, ale faktem jest, że już w nie najlepszym zdrowiu Ophüls otrzymał świetną ofertę finansową od producentów, którzy najwyraźniej mieli jakieś powiązania mafijne, ale którzy byli gotowi wyłożyć ogromne pieniądze na wielką europejską produkcję, kręconą jednocześnie w trzech językach, w CinemaScope'ie, na szerokim ekranie i na taśmie barwnej Eastman Color. Ophüls się zgodził, mimo że nigdy wcześniej nie pracował w kolorze i nigdy wcześniej nie pracował na szerokim ekranie, ale zgodził się, rzucił się w to wyzwanie niemalże, jak chciałoby się powiedzieć, jak Lola Montez rzuca się na materac w ostatniej scenie, wykonując cyrkową ewolucję. I dwa lata później już nie żył. Ten film był bardzo wyczerpującą produkcją, ale produkcją, w której ujawnił pełnię swojego stylu, całkowicie przepisując scenariusz oryginalny i tworząc film, który Adam Garbicz opisuje w swoim kinie Wehikule magicznym Podróży drugiej w następujący sposób. No, w sumie nie wiem, czy to Adam Garbicz, czy Jacek Klinowski, współautor tej książki, ale sądząc ze stylu, to chyba pan Adam, ponieważ niech to będzie zapisane na wieki wieków, zdania pana Adama Garbicza są tak długie i pełne zawijasów i koniec końców piękne, jak jazdy kamery Maxa Ophülsa. Otóż w rozdziale o Loli Montes czytamy tak. Przeczytam to, bo to najlepszy opis tego filmu, jaki znalazłem. Apogeum niezwykłego, przenikniętego XIX-wiecznym klimatem kina Maxa Ophülsa i jego finezyjnego, tak oryginalnego stylu. Wielkie namiętności zamknięte w ścianach salonów, kipiące przepychem plastycznym wizje, których dynamika opisu kołującą kamerą łączy się ze statycznością akcji, dając krańcowe formy filmowego baroku. Lola Montez najlepiej chyba pozwala zrozumieć, czemu dla tego reżysera miłością od pierwszego wejrzenia z roku 1926 był Wiedeń, ów karnawał kryjący pustkę i desperację. Park wspomnień o melancholijnej dekadencji w lamusie świetności. Miasto pobudzające nutę twórczą, która daje się również odkryć w dziele Gustawa Malera. No, fantastyczny opis. Max Ophüls kręci Lolę Montes z narzuconą aktorką w roli głównej. To bardzo ważna informacja. Mianowicie, no nie jest to Daniel Darieux, nie jest to także Judy Garland, którą podobno bardzo uważnie śledził w tamtych latach Max Ophüls i o której zresztą powiedział, że dla niego jest taką współczesną Lolą Montes, ale jest to Martin Carol. I Martin Carol dzisiaj może nie mówi nikomu nic, może fanom kina francuskiego z lat 50., ale wtedy była gwiazdą kina francuskiego, grywała w licznych filmach kostiumowych, takich jak chociażby Lucrecja Borgia czy Nana. Wystąpi także u Prestona Sturgesa, jak już wspomniałem, w filmie Pamiętniki majora Thompsona. No, była właściwie taką twarzą kina wystawnego, kostiumowego, francuskiego. Innymi słowy, dla producentów była gwarancją sukcesu. Nie była jednak aktorką, która byłaby na tej samej częstotliwości co Max Ophüls, a Max Ophüls potrafił z wybitnych aktorek wydobywać niezwykłe kreacje. Daniel Darieux powiedziała, że w momencie, kiedy Max Ophüls zmarł, była przerażona, bo uznała, że nikt już nigdy jej tak dobrze nie wyreżyseruje. I tutaj nastąpił pewien kiks, mianowicie Martin Carol nie czuła się dobrze w roli Loli, przy czym, jak sam Ophüls mówił, zadziałało to na korzyść jego filmu, ponieważ ten widoczny dyskomfort Loli Montes w filmie, kobiety wtłoczonej w rolę, w suknię, w kostium, w gorset, ma pracować na to znowu poczucie, że wewnątrz jest pustka, że jest to w pewnym sensie kobieta, której wnętrze zostało wydrążone. I ten film powstaje w bardzo trudnych warunkach technicznych. Aktorzy muszą nagrywać swoje dialogi w trzech językach. Najlepiej się w tym czuje faktycznie wielojęzyczny Peter Ustinow, który gra mistrza ceremonii, takiego jak Anton Walbrook zagrał w Kręgu, ale inni już czują się w tym różnie i dlatego różne filmy i dlatego różne wersje tego filmu istnieją, różne wersje językowe, różny jest miks tych języków, to znaczy angielskiego, francuskiego i niemieckiego, jakie można na przestrzeni lat znaleźć. To, co jest bardzo istotne, to jest, że i teraz pada chyba najważniejsze zdanie tego odcinka, jeżeli chcemy nazwać znaczenie Loli Montes dla kina światowego, Max Ophüls w Loli Montes wymyśla kino biograficzne na nowo. To jest absolutnie kluczowe. To znaczy, do tej pory, jeżeli było coś takiego jak film biograficzny, taki jak chociażby, nie wiem, oscarowe Życie Emila Zoli z 1937 roku, no to był to po Bożemu opowiedziany film o wielkim człowieku. Czy to był Ludwig Pasteur, czy Emil Zola, czy inna postać, no to opowiadało się po kolei z pewnym poszanowaniem i chronologii, i jakiejś powszechnej wiedzy na temat tego, jak taka postać wyglądała, a także realizmu przedstawienia. I teraz kluczowa rzecz. W Loli Montes Max Ophüls niszczy realizm przedstawienia. Osadza całość w wielkim cyrkowym namiocie, który wydaje się większy niż jakikolwiek realistyczny cyrkowy namiot ever, w którym mistrz ceremonii, ów Peter Ustinow, z pejczem w ręku, opowiada nam życie Loli Montes w obecności Loli Montes, która siedzi unieruchomiona w pięknych sukniach, trochę jak taki złoty ptyś albo złote ciastko umieszczone pośrodku tego namiotu. Ona zmienia pozy, zmienia miejsca, w pewnym momencie także dokonuje akrobacji, ale ogólnie jest unieruchomioną figurą kobiety, wokół której rozgrywa się cyrk jej życia. Wspomnienia wirują w jej głowie, a jednocześnie zmieniają się w taki metaforyczny spektakl biograficzny, który wydaje mi się, że musiał wywrzeć potem wpływ na Boba Fossiego także, ponieważ jeżeli porównacie sceny cyrkowo-biograficzne z Loli Montes, to bardzo łatwo będzie sobie przypomnieć sceny musicalowo-biograficzne w filmie Cały ten zgiełk. Właściwie te filmy są opowiadane identycznie. Dodam, że nawet jest w obydwu motyw skakania na zawieszoną siatkę. Więc no i oczywiście tam jest Jessica Lange jako mistrzyni ceremonii w postaci śmierci w białej sukni. Więc Max Ophüls postanowił tak naprawdę za te wielkie pieniądze, które dostał od producentów, którzy naprawdę chcieli kina komercyjnego z Martin Carroll, nakręcić coś w rodzaju niemal awangardowego poematu na temat ekranowej biografii, na temat tego, czym jest kobiecość ujęta w karby kina, spektaklu i także, jak powiedziałby Walter Benjamin, mechanicznej reprodukcji wizerunku. To nie jest przypadek, że film, o którym wspomniałem wcześniej, czyli La Signora di Tutti, Kobieta dla wszystkich, kończy się ujęciem, w którym twarz martwej, już wtedy gwiazdy Gabi, jest cały czas powielana w wielkiej drukarni, która powoli, powoli wyłącza maszyny drukarskie na wieść o tym, że Gabi umarła. W tym samym filmie Kobieta dla wszystkich znajduje się moment, w którym mężczyzna trafia na premierę nowego filmu z rolą główną owej Gabi i jest w rodzaju mauzoleum, takiego wielkiego, okrągłego pomieszczenia, w którym umieszczone są fotosy z Gabi, reprodukowane dziesiątki, tuziny, setki razy twarze tej samej kobiety, która staje się kimś w rodzaju popkulturowej ikony. I ten moment, który notabene chyba potem natchnął Felliniego do bardzo podobnej sceny Muzeum Kobiet w filmie Miasto Kobiet, otóż ten moment chwyta to, co w postaci Loli Montes, także Maxa Ophülsa, tak bardzo zafascynowało. Jak powiedział jego syn, ojciec zainteresował się Lolą dopiero, kiedy usłyszał, że wybuchła rewolucja przeciwko jej kobiecości. To jest oczywiście ten moment, kiedy Bawarczycy powstają, żeby ukrócić romans Ludwika z Lolą. I to zafascynowało Ophülsa, że ta kobieta reprezentowała sobą taką wolność, tak bardzo jawnie sięgała po to, czego chciała, że musiało to wywołać gniew powszechny, gniew społeczny, że jej zasady i jej namiętności, jej bezlitosne wręcz podążanie za tym, czego ona chciała, było absolutnie na bakier z tym, jak porządek społeczny funkcjonuje i czego wymaga. I to jest coś, co Ophülsa niesłychanie tutaj zainteresowało, ponieważ jak pada zresztą w jednym z dialogów w filmie Lola Montes, kiedy to mistrz ceremonii po raz pierwszy kusi ją, żeby wystąpiła w jego cyrku, otóż mówiąc do niej, ty sięgasz po to, czego wszystkie kobiety tak naprawdę chcą, tylko boją się po to sięgnąć. I rzeczywiście, jeżeli po latach takie książki jak Awanturnice otwierają się rozdziałem o Loli Montes, to chyba właśnie dlatego, że jest w tej kobiecie niezwykła autentyczność, taka radykalna wydawałoby się autentyczność dążenia do swoich celów, dążenia za swoim wewnętrznym głosem. Przy czym tutaj Martin Carroll, unieruchomiona pośrodku tego wielkiego cyrku, jak pisze David Thompson, starzejąca się na naszych oczach, staje się taką figurą także pewnego wydrążenia, ponieważ jest okrutną ironią, że ta kobieta, dla której król Bawarii niemal był gotów wyzbyć się własnego królestwa, koniec końców siedzi przed publicznością cyrkową i staje się obiektem sprzedaży, mianowicie za dolara, za nędznego dolara można do niej podejść i ją pocałować. I w tej ostatniej jeździe kamery, kiedy kamera oddala się od Loli, widzimy zastępy mężczyzn, którzy stoją już w kolejce, żeby tego dolara zapłacić, żeby Loli dotknąć. Jak pisze genialnie znowu David Thompson, kamera cofa się i cofa i cofa i gdyby cofała się dalej, pokazałaby także i nas, publiczność kinową, wpatrzoną w ekran, która także zapłaciła frycowe po to, żeby móc patrzeć na Lolę, po to, żeby móc patrzeć na bohaterkę. Ile razy jesteśmy tak naprawdę podglądaczami uprawnionymi ceną biletu do tego, żeby patrzeć. Ten film jest także komentarzem na temat patrzenia, komentarzem na temat spektaklu i komentarzem na temat tego, jak spektakl zmienia ciało kobiece i kobiece życie w rodzaj towaru. Utowarowienie Loli, fakt, że każdy wieczór to dla niej dosłowny skok na główkę, że każda miłość to dla niej rodzaj transakcji, jest głównym tematem tego filmu, a w całości jest ważne także to, że Lola jest w pewnym sensie autoportretem samego Maxa Ophülsa, który widzi w Loli postać artysty, artysty, który nie może spocząć, bo jeśli spocznie, to umrze. Kiedy Lola mówi te słynne słowa, że życie jest dla mnie ruchem, to tak naprawdę wypowiada filozofię Ophülsa, dla którego nie tylko ruchy kamery były życiem, jak napisał w dowcipnym wierszyku aktor James Mason, o Filsie właśnie. Once when they took away his crane, I thought he will never smile again, czyli kiedy raz odebrano mu wysięgnik kamery, myślałem, że już się nigdy Max nie uśmiechnie. Otóż rzeczywiście jest tak, że dopóki Max Ophüls może kręcić, dopóty żyje. I w tym niesłychanym ruchu Loli, która dosłownie obskakuje kolejnych mężczyzn, kolejne kontynenty, w ciągłym ruchu naprzód, w ciągłej zmianie, jest także coś Ophülsowskiego. W wydanej dokładnie kilka tygodni przed publikacją tego odcinka książce Davida Thompsona pod tytułem A Sudden Flicker of Light, nagłe mgnienie światła, rewizjonistyczna historia kina, mam nadzieję, że książka będzie przełożona na polski, jest fantastyczna, Thompson pisze pięknie, zestawiając Maxa Ophülsa z Fritzem Langiem, innym zbiegiem z nazistowskich Niemiec, i pisze tak. Praktyka kinowa lat 30. doprowadziła do powstania kultury wygnańców, ludzi, którzy uciekli, ludzi, którzy musieli pracować gdzie indziej. Oczywiście dzisiaj wiemy, czym jest ciągła relokacja. Wiemy, co to znaczy podróżować tak często, by poczuć się zupełnie niezwiązanym z jedną ziemią. Ale musimy sobie przypomnieć, że tego typu podróże były w zasadzie nieznane pokolenie czy dwa wcześniej. Na przykład Max Ophüls, urodzony w Saarbrücken w 1902 roku, zmarł w Hamburgu w 1957. Brzmi to na pierwszy rzut oka jak krótkie lokalne życie, ale Ophüls był zawsze w ruchu. Nic dziwnego, że jest mistrzem filmów, które głęboko rozumiały namiętności ruchomej kamery i upływu czasu. Nakręcił swoje pierwsze arcydzieło o utraconej miłości, Liebelei, w Niemczech, ale potem, jako Żyd, przeniósł się do Francji, do Włoch, i kręcił także filmy w Holandii. Później Francja i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie to, że Max Ophüls był dosłownie uciekinierem, nie tylko z nazistowskich Niemiec, ale wydaje się, że był ciągle uciekinierem od stagnacji, uciekinierem od bezruchu, który w kolejnych filmach, w kolejnych ruchach kamery ujawniał niezwykłą chęć tworzenia, próbę przetworzenia doświadczenia kolejnych swoich bohaterek w sztukę, to sprawia, że Lola Montes wydaje się najpiękniejszym możliwym ukoronowaniem tej twórczości, a jako po prostu spektakl wizualny jest to właściwie film bez precedensu i na pewno film, który do dzisiaj niesłychanie zachwyca. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednym rozdziale z życia Loli Montes. Otóż w tym swoim amerykańskim rozdziale od pewnego momentu podróżowała ona także z wykładami. Była taką wędrowną wykładowczynią. Te wykłady są opublikowane. Jak pisze Gary Giddens, w pewnym momencie dostawała za wykład więcej niż Dickens na podobnych trasach, a zatem była bardzo popularna. I jeden z jej wykładów nosił taki piękny tytuł Komiczne aspekty miłości. Pisała ona tam tak. Istnieje pewien romantyczny, bezmyślny rodzaj miłości, taki, jaki celebrują czasami poeci, a niektórzy go tylko udają, który należy wyśmiać. Taki rodzaj miłości jest głupi, niemądry, nie pochodzi z serca, tylko z wyobraźni. Ciekawe słowa w ustach kobiety, która tak często oddawała się tego rodzaju przelotnej miłości, ale jednak pokazujący, że pod koniec życia Lola Montes uzyskała rodzaj ironii wobec własnego życiorysu, także miłosnego. I dlatego wydaje mi się, że Lola Montes Maxa Ophülsa, mimo że nie jest tradycyjnym filmem biograficznym, tak naprawdę poprzez własne zdystansowanie się do konwencji biografii, poprzez wycofanie się i zdystansowanie się do własnej bohaterki, oddaje także ironię samej Loli Montes, która w ten sposób wyraziła się w swoim wykładzie. Lola Montes to temat rzeka, pojawia się jako postać m.in. w filmie Listomania Kena Russella, grają tam niejaka Anulka Dziubińska, brytyjska aktorka polskiego pochodzenia, ale także Lola pojawia się jako postać w powieści 622 Upadki Bunga z Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jeśli ktoś chciałby o tym więcej poczytać, polecam genialny esej Jana Gondowicza na łamach dwutygodnika pod tytułem Piękna porażka, panna nikt. To jest tekst, w którym Gondowicz pisze o tym, jaką rolę Lola w tym tekście spełnia. Na zakończenie powiem tyle, że oglądając Lolę Montes, pamiętajmy, że oglądamy Lolę Montes Maxa Ophülsa. On bardzo zmienił kontury tej biografii, jakkolwiek trudno uchwytnej. I podam tylko jeden przykład, który pokazuje chyba, jaka jest w ogóle istota strategii Ophülsa w tym filmie i o czym ten film jest. Niechronologiczne retrospekcje, które podaje nam mistrz ceremonii w tym filmie, przypominają trochę niechronologiczną konstrukcję filmu Obywatel Kane Orsona Wellesa, gdzie też w kolejnych rozbłyskach poznajemy biografię Kane'a. To zresztą zachwyciło tak bardzo nowofalowców, którzy tłumnie wystąpili w obronie tego filmu, kiedy nastąpiła jego katastrofalna premiera, wielka porażka kasowa i brutalne przemontowanie przez producentów. Właściwie Lole Montez ponownie w wersji zbliżonej do ofilsowskiej można było oglądać dopiero pod koniec lat 60., a pełna rekonstrukcja, czy przynajmniej najpełniejsza z możliwych, nastąpiła w roku 2008 i wtedy Lola ożyła na nowo. Tej wersji premierowej 140-minutowej już pewnie nigdy nie zobaczymy. Otóż ta forma zachwyciła nowofalowców, powstało specjalne oświadczenie o tym, że Ophüls nakręcił film wybitny, awangardowy, podpisali to oświadczenie Cocteau, Becker, Tati, Rossellini, Christian Jacques i Cast, tutaj cytuję za Adamem Garbiczem. Natomiast to, co ja chciałem jeszcze zaznaczyć, to jest właśnie fakt, że Lola Montez na ekranie jest stricte wyrwana z serca Maxa Ophülsa. To nie jest historyczna Lola Montez, i żeby pokazać w jednym obrazku, dlaczego nie jest i dlaczego jest piękna, ale ofiusowska, a nie piękna i prawdziwa, przytoczę jedną z anegdot, które pojawiają się w tej książce Hekate. Otóż retrospekcje w Loli Montez są ułożone tak, że pierwsza retrospekcja pokazuje rozstanie Loli z Franciszkiem Listem, które jest pokazane w sposób niesłychanie spokojny. Jest to dojrzałe rozstanie dojrzałych kochanków, którzy wiedzą, że ich namiętność wygasła, rozstają się w ciszy. W rzeczywistości rozstanie to było o wiele bardziej burzliwe. List chciał się niejako wyzwolić od Loli, zamknął ją w pokoju hotelowym i wyjechał, kiedy ona spała. W filmie odwiedza ją jeszcze w nocy w hotelu i zostawił w kasie hotelu pieniądze nie tylko za pobyt Loli, ale także za szkody, jakie Lola uczyni w pokoju, kiedy tylko zorientuje się, że wyjedzie, kiedy tylko zorientuje się, że list wyjechał. I rzeczywiście Lola zniszczyła ten pokój, pieniądze się przydały. I ostatni epizod w filmie, ten ostatnia retrospekcja, to jest pełne melancholii pożegnanie Ludwika Bawarskiego z Lolą. To tak nie wyglądało w rzeczywistości. Tutaj jest pokazane, że oni uznają pewną konieczność dziejową i się rozstają. Tak naprawdę Ludwik odkrył liczne zdrady Loli w trakcie ich 17 miesięcy razem i ich rozstanie się było bardzo gorzkie. Lola musiała wręcz uciekać. Ludwik do końca życia pisał bardzo gorzkie poezje o Loli. Między innymi pisał tak: ach, gdybym cię nie zobaczył wcale, której oddałem swoją ostatnią krew, napełniasz mnie nienazwanym żalem, ty mej miłości najżarliwszy zew, zdradą za mą wierność odpłaciłaś, nęciło cię me złoto, nęciła cię ma moc, burzę na mój kraj sprowadziłaś, zmieniłaś me życie w nieustanną noc. Tymczasem w pięknym kadrze Ophülsa mamy kochanków, którzy wiedzą, że muszą się rozstać, ponieważ tego wymaga historia i z bólem, ale jednak to czynią. No, prawdziwa Lola Montez, jak czytamy w eseju w książce Hekate, nie była jednak kobietą, to już cytat, która łatwo się poddaje. Przebrana za mężczyznę wróciła do Monachium już po tym, jak została wyrzucona, ale nie udało się jej uzyskać dostępu do króla. Pojechała więc do pałacyku w Blutenburgu, gdzie, jak uzgodniła jeszcze przed swoją ucieczką, miała się spotkać z kilkoma alemanami, czyli członkami takiego bractwa, którzy zostali zawiązani na uczelni po to, żeby ją wspierać, a także ze swoim kochankiem Peissnerem, którego w filmie gra Oskar Werner. Podczas gwałtownej wymiany zdań udało się jej przekonać go do podjęcia jeszcze jednej próby przedostania się do stolicy. I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, gdyby ktoś chciał zrobić prawdziwy film o Loli Montez, musiałby być to film o kobiecie niesłychanie impulsywnej, bardzo gwałtownej, bardzo niespójnej w swoim działaniu, ale fascynującej. To nie jest film Maxa Ophülsa. Film Maxa Ophülsa jest o kobiecie publicznej w sensie ścisłym, o kobiecie, której historia życiowa została wystawiona na spojrzenie z zewnątrz, której historia życiowa została powielona miliony razy i przerzuta przez miliony różnych piór i miliony różnych komentarzy. To jest właściwy temat Maxa Ophülsa, a niekoniecznie impulsywność samej Loli, której to impulsywności w filmie prawie nie widzimy. I to jest najbardziej chyba odważny wybór Maxa Ophülsa, kręcąc ten film. I chciałbym, żebyście go docenili, ponieważ koniec końców to nie jest film biograficzny, tylko jest to piękna medytacja na temat tego, czym jest życie w świetle reflektorów, czym jest oddanie swojej prywatności na żer publicznego komentarza i tak naprawdę czym jest kino, ponieważ ta kamera kręcąca się wokół Loli w sposób frenetyczny, jest tą maszyną, która wysysa siły z obiektu naszego pożądania, z obiektu naszej fascynacji. I w tym sensie Lola Montez Maxa Ophülsa jest jednym z najbardziej gorzkich komentarzy na temat tego, czym jest kino w swym jednocześnie najpiękniejszym i najbardziej podłym wydaniu. Jest wystawieniem cudzego życia na sprzedaż. Jest sprowadzeniem jednostkowości i wyjątkowości do ceny dolara za pocałunek. To nie przypadek, że właśnie to ujęcie kończy ten niezwykły filmowy poemat. Mam nadzieję, że zobaczymy się we Wrocławiu, że przeżyjemy ten film wspólnie, a jeśli słuchaliście tego odcinka już po wrocławskiej projekcji, no to życzę wam spotkań z kinem Maxa Ophülsa, no i wypowiadam w eter to marzenie, żeby kiedyś odbyła się jakaś większa retrospektywa twórczości tego niezwykłego, kosmopolitycznego poety kamery, którego nawet zimny Stanley Kubrick uczcił swego czasu minutą ciszy. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia we Wrocławiu. Dziękuję festiwalowi Tauron Nowe Horyzonty za tę współpracę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Spoilermastera.